Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam widzów telewizji Trwam, witam słuchaczy Radia Maryja. Jak zawsze nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i wieku. Amen.
Pomódlmy się w intencjach naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niech nam świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Dziękuję za wspólną modlitwę. Czas na wiadomości.
Boże, Bernadeta Grabas, we wtorek 24 lipca witam i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego. Zidentyfikowano ciała 10 osób spośród 26, które zginęły w niedzielnym wypadku autokaru we Francji. 3 osoby zidentyfikowano na podstawie dokumentów, które znajdowały się przy ciałach. 7 ofiar rozpoznały rodziny na podstawie zdjęć wykonanych przez policję. Pozostały jeszcze zdjęcia 3 osób, których dotychczas nie udało się zidentyfikować. Ponad połowa ofiar jest w takim stanie, że do identyfikacji potrzebne będzie badanie materiału genetycznego.
3 osoby leżące w jednym ze szpitali w Grenoble są w stanie bardzo ciężkim, a 2 w ciężkim. Pozostali znajdują się na oddziale ogólnym. 3 osoby w bardzo ciężkim stanie mają poważne obrażenia czaszki, bardzo ciężkie złamania i poparzenia. Lekarze podkreślają, że centrum medyczne w Grenoble ze względu na górskie położenie specjalizuje się w traumatologii i z tego rodzaju obrażeniami ma do czynienia bardzo często. Rodziny polskich pielgrzymów otrzymały zapewnienie od ambasady polskiej we Francji, że będą mogły zostać przy swoich bliskich tak długo, jak będzie to potrzebne. W ciągu najbliższego tygodnia do Polski powinno wrócić 5 poszkodowanych. Kolejne osoby mają wrócić w ciągu miesiąca. Tymczasem ranna kobieta z polskiego autokaru, która wczoraj wróciła z Grenoble specjalnym rządowym samolotem, została dziś zwolniona ze szpitala w Starogardzie Szczecińskim. W szpitalu pozostaje jeszcze mężczyzna, który wczoraj także wrócił do Polski. Jego stan zdrowia jest dobry, ale wymaga obserwacji ortopedycznej. Premier Jarosław Kaczyński otrzymał dziś listę osób, które zginęły. To z ich rodzinami w pierwszej kolejności zostanie nawiązany kontakt i udzielona pomoc finansowa. Jednocześnie premier Jarosław Kaczyński podkreślił, że reakcja strony francuskiej po wypadku polskiego autokaru pod Grenoble była znakomita. Francja wykazała zainteresowanie problemem, mimo iż wykraczało to poza protokół dyplomatyczny. Przypomnijmy, że we Francji w gmachach państwowych i siedzibach władz lokalnych w całym kraju opuszczono flagi do połowy masztu. Odwoływane są imprezy kulturalne. Żałoba ma potrwać, tak jak w Polsce, do jutra.
Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował depeszę z kondolencjami w związku z katastrofą polskiego autokaru we Francji. Pielgrzymi szlak został w dramatyczny sposób przerwany w drodze powrotnej z La Salette, stając się dla wielu kresem ziemskiej pielgrzymki. Pociesza nas ufność w Boże miłosierdzie, prowadzące do wiary, że osiągnęli oni swój cel w chwale Ojca Wszechmogącego. Niech źródłem pocieszenia będą słowa świętego Pawła. Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał. Również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. Czytamy w piśmie zaadresowanym do metropolity szczecińsko-kamieńskiego księdza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Dalszy dość radykalny spadek bezrobocia, bo 0,5% zanotował Główny Urząd Statystyczny w czerwcu. Najmniej bezrobotnych jest w małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim. Nowe miejsca pracy to głównie efekt błyskawicznego tempa wzrostu gospodarczego, które być może pod koniec roku może nieco osłabnąć. W dalszym ciągu najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki jest i pozostanie budownictwo. Firmy budowlane są w stanie zatrudnić bardzo dużą liczbę nowych pracowników.
Warto zwrócić uwagę na to, że umocniły się pozytywne tendencje na rynku pracy, a więc wzrost zatrudnienia o 4,4%, spadek bezrobocia rejestrowanego do poziomu 12,4%, co pozwala na stwierdzenie, że wzrost liczby miejsc pracy był głównym czynnikiem, oczywiście nie jedynym, głównym czynnikiem spadku stopy bezrobocia.
Od poniedziałku do piątku w pracy lub w szkole, a w weekend w więzieniu z harmonogramem odsiadki. Tak będą odbywać karę skazani, jeśli w życie wejdą przepisy proponowane przez resort sprawiedliwości. Dziś projektem ustawy zajął się rząd.
Polskie więzienia pękają w szwach. Liczba osadzonych znacznie przekracza możliwości lokalowe. Do tego dochodzą wysokie koszty utrzymania. W skali miesiąca utrzymanie skazanego kosztuje średnio 1,5 tysiąca złotych. System weekendowy ma obniżyć koszty nawet o 30%. Chodzi o to, by skazani za drobne przestępstwa mogli odbywać karę więzienia jedynie przez 2 dni w tygodniu. Osadzeni w tym trybie znajdować się będą w celach otwartych przez całą dobę. Będą mogli brać udział w zajęciach i imprezach kulturalnych oraz sportowych. Należeć się im będzie bezpłatna pomoc medyczna, ale w ograniczonym zakresie. Nie skorzystają też z widzeń i nie dostaną paczek. To, czy skazany będzie odbywał karę więzienia w weekend, czy też w 2 następujące po sobie dni powszednie, będzie zależało od jego sytuacji osobistej. Karę w systemie tygodniowym będą mogli odbywać skazani na 6 miesięcy, pozbawienia wolności lub na rok, pod warunkiem, że do zakończenia kary pozostało im nie więcej niż 6 miesięcy.
Rada Ministrów uchyliła dziś rozporządzenie w sprawie lektur, które wydał minister edukacji Roman Giertych. W lipcu rozporządzenie dotyczące kanonu opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw. Wątpliwości budził brak wśród lektur książek Witolda Gombrowicza. Pod koniec ubiegłego tygodnia premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Gombrowicz wróci do kanonu lektur szkolnych. Już 1 milion osób jest dotkniętych powodzią w Wielkiej Brytanii, uważaną za najgorszą od kilkuset lat. 350 tysięcy osób nie ma dostępu do wody pitnej, a 50 tysięcy domów nie ma elektryczności. Poziom wody nadal rośnie. Zalany został także ośrodek atomowy, który trzeba zabezpieczać przed wyciekiem substancji radioaktywnych.
Sztaby ratunkowe mają trudności z dostarczeniem zbiorników ze świeżą wodą do zalanych terenów. Agencja do spraw środowiska uważa sytuację za krytyczną. Zdaniem agencji tak duże podniesienie się poziomu wody zostało spowodowane opadami, kiedy to w 1 godzinę spadło tyle deszczu, co zwykle w ciągu miesiąca. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zapowiedział zwiększenie rządowych wydatków na wzmocnienie ochrony wybrzeża i zabezpieczeń przeciwpowodziowych z 600 milionów do 800 milionów funtów. Rocznie. Władze lokalne mają otrzymać dodatkowe fundusze na sfinansowanie akcji ratunkowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe wstępnie oceniają, iż posiadaczom polis ubezpieczeniowych wypłacą około 2 miliardów funtów z tytułu strat spowodowanych zalaniem.
Na jutro synoptycy zapowiadają pogorszenie pogody. Dużo chłodniej, najniższa temperatura w Gdańsku tam tylko 18 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 22 stopnie. Jutro będą potrzebne parasole, w całym kraju będzie padać, w Gdańsku możliwe burze. Ciśnienie wzrasta, jutro w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. I to wszystko na teraz. Kolejne główne wydanie serwisu informacyjnego o 20:00. Zapraszam.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam widzów telewizji Trwam, jak również słuchaczy Radia Maryja i przybyłego do naszego studia gościa. Dzisiaj jest nim ojciec dr Ksawery Knoc, kapucyn, który przyjechał do nas ze Stalowej Woli. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże wszystkim.
No i dzisiaj chcemy mówić o tym, czemu towarzyszy kapłan, o sakramencie małżeństwa, co jest jego istotą, również co jest tą pokusą, która gdzieś od istoty sakramentu małżeństwa i od sakramentu może współmałżonków odwrócić. Ale najpierw chciałbym się zapytać, proszę ojca, co ojca zafascynowało, że zajął się ojciec w swojej pracy naukowej właśnie rodziną, a co za tym idzie i wcześniej małżeństwem?
Historia już trwa dobrych parę lat. Na pewno takim, no, muszę powiedzieć, zawsze jakoś się tym tematem interesowałem, ale jak pamiętam, jako młody kapłan, który jeszcze katechizował w szkole, wolałem oczywiście z młodzieżą rozmawiać i miałem wrażenie, że jakoś po prostu jako człowiek też nie dorastam do podjęcia takich tematów ważnych, właśnie jak małżeństwo, jak rodzina. I tak z czasem coraz bardziej wyraźnie właśnie dostrzegałem, że jest to temat dzisiaj kluczowy dla Kościoła. Na pewno w dużym stopniu zaważyło na tym, czy zaważył mój pobyt za granicą, gdzie zobaczyłem, jak trudny to jest temat także i w Kościele, jak pomijany często, a jak równocześnie konieczny do w dzisiejszych czasach i tak ważny dla ewangelizacji Kościoła. I potem jak już pisałem doktorat, to byłem już bardzo tak wyraźnie ustawiony w kierunku duszpasterstwa małżeństw, właśnie cały czas ze świadomością, że jest to jakiś taki temat, bym powiedział, prorocki na dzisiejsze czasy, szczególnie ważny właśnie w dobie rozpadu małżeństwa, olbrzymich kryzysów, kwestionowania sensu małżeństwa. Wszyscy to jakoś czujemy i widzimy i czas, żeby Kościół dużo na ten temat mówił i dużo też mówił o sakramencie małżeństwa, który, myślę, jest takim sakramentem trochę zaniedbanym, choć teoretycznie wydaje się, że go jakoś szanujemy i doceniamy, na pewno nie kwestionujemy, ale jednak w praktyce duszpasterskiej jednak jest mało troski o małżonków i mogę dać taki przykład, że przecież ile małżeństw się rozwodzi, także i katolickich, a my nawet czasami nie wiemy, że oni mają jakieś problemy, czyli od razu widać, że to duszpasterstwo...
Mówimy o rozwodach, używając tutaj języka świeckiego, tak, oczywiście.
Tak, no ale no, to jest taki fakt socjologiczny, rozpad związku małżeńskiego. I nie umiemy nawet jakby znaleźć takiej płaszczyzny, żeby te małżeństwa, które są w Kościele, przynajmniej te, gdzieś w odpowiednim momencie złapać, pomóc im. Czyli to jest jakiś problem bardzo, bardzo ważny, na który dzisiaj musimy odpowiedzieć, no musimy myśleć, jak pomóc małżonkom w realizacji ich powołania.
Jak pomóc małżonkom w realizacji ich powołaniu? Małżeństwo jest powołaniem, ale wcześniej, zanim odpowiemy na to pytanie, ojciec powiedział, że w Kościół właśnie mówił. Kościół mówił o małżeństwie i mówi dalej wciąż. Pontyfikat Jana Pawła II, który jest najbliższym nam pontyfikatem, oraz nauczanie obecnego papieża Benedykta XVI jest tym nauczaniem, gdzie się przewija wciąż rodzina, a co za tym idzie i wcześniejszy etap rodziny, którym jest małżeństwo, i zawsze jest w centrum nauczania i uwagi papieży.
ten temat narasta i to bardzo widać, jak też papieże z jaką troską właśnie próbują tutaj właśnie jakoś zgłębić, czym jest powołanie małżeńskie.
Właśnie czym jest, bo mówi się często o lekarzu z powołania, mówi się o powołaniu kapłańskim, zakonnym.
I teraz,
a co się dzieje z małżeństwem?
A małżeństwo jest trochę tak traktowane w naszej świadomości, nie mówię kościelnej, ale w ogóle jako taki związek normalny, naturalny. Wiadomo, że ludzie się kochają, pragną żyć ze sobą, chcą mieć dzieci, więc w tym sensie wszyscy sankcjonujemy taką drogę życia. Natomiast wcale to nie oznacza, że zgłębiliśmy całą prawdę o tym, czym jest małżeństwo jakby w świetle planu Bożego.
A czym jest małżeństwo w świetle planu Bożego?
I tutaj,
w świetle Ojca Refleksji.
I tutaj od razu możemy jakby przeskoczyć właśnie do sakramentu, bo Kościół katolicki zachował świadomość, że małżeństwo jest sakramentem.
No więc właśnie odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest sakrament?
A teraz, jeżeli małżeństwo jest sakramentem, to znaczy, że jest to szczególne miejsce, szczególna relacja między ludźmi, szczególny sposób życia, który przychodzi Pan Bóg, tak jak przychodzi w innych sakramentach. I to, że przychodzi w innych sakramentach, na przykład w sakramencie Eucharystii, że wtedy spotykamy się z Chrystusem, że przychodzi w sakramencie pojednania, żeby przebaczyć nam grzechy, jest to rzecz, prawda, dla większości oczywista. Natomiast to, że Chrystus przychodzi do małżonków na takich właśnie samych zasadach, właśnie, czyli w realny sposób, właśnie dlatego, że małżeństwo jest sakramentem, nie jest to wcale takie oczywiste.
Czy sakrament nie jest oczywiste?
Nie jest oczywiste.
Dlaczego?
Widzę to w praktyce duszpasterskiej. Teoretycznie wszyscy oczywiście się z tym zgadzają, ale na przykład gdy się zapytam małżonków, gdzie jest Chrystus obecny w ich małżeństwie, jak go rozpoznać, to jest bardzo duży problem z odpowiedzią na to pytanie. Bo na przykład jeżeli powiem, gdzie jest obecny, czy zapytam się, gdzie jest obecny Chrystus w Eucharystii, no to zawsze padną dobre odpowiedzi. Ludzie przystępują do Komunii Świętej i wiedzą, że w tym momencie, kiedy przystępują, to Chrystus do nich przychodzi. Wierzą, że w czasie konsekracji Chrystus rzeczywiście staje się obecny pod znakiem chleba i wina. Wiedzą, że jednak w Słowie Bożym przychodzi, choć to już jest może mniej takie wyartykułowane, ale jakoś to oczywiste.
Ale sakramentu małżeństwa, proszę Ojca, wszyscy pragną i łakną. Panny młode szukają z niecierpliwością pięknych sukien, ubrań dla swoich przyszłych mężów. Myślą nad menu w domu weselnym, gdzie będą mogli cieszyć się radością zawartego sakramentu.
Pragną małżeństwa bardziej niż sakramentu.
Czyli gdzieś się zgubił sakrament?
Zgubił się sakrament, zgubił się ten wymiar sakralny, bo wszyscy pragną żyć szczęśliwie, mają świadomość, że małżeństwo właśnie takie przed Panem Bogiem jest jakimś gwarantem większej trwałości, więc bezpieczeństwa związku. Chcą dzieci, żeby się jednak rodziły w małżeństwie. Nawet jak się to dziecko pojawi przed małżeństwem, to przed sakramentem, to szybko myślą, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa. Ale jest to wymiar takiej świadomości właśnie, że chcemy żyć w małżeństwie, chcemy założyć rodzinę. W pewnym sensie nawet wchodzą takie argumenty trochę prawne, że zalegalizować, prawda, nasz związek. Natomiast ten wymiar obecności Pana Boga oczywiście jest u części wyraźnie obecny, ale na tyle w taki sposób niewyraźny, że właśnie nie do końca sobie zdają na czym polega ten sakrament. Czyli właśnie to jest to pytanie, które już tutaj powiedziałem, gdzie konkretnie jest obecny Pan Bóg? Gdzie wy jako małżonkowie, zadając takie, prawda, pytanie, czy narzeczonym, czy małżonkom, gdzie rozpoznajecie obecność Pana Boga w waszym związku? Gdzie go należy szukać? Gdzie go należy dostrzec?
Sakrament małżeństwa, no właśnie, jak rozumieć? Ojciec mówił o obecności Bożej w relacjach w życiu dwojga, a następnie całej rodziny. Czy to sakrament małżeństwa ogranicza się tylko do momentu zawarcia związku, do Eucharystii, podczas której młodzi sobie ślubują miłość, wierność i uczciwość?
Właśnie ojciec tutaj dotknął właśnie bardzo takiej ciekawego sposobu myślenia, że on się właśnie nie ogranicza do tego, ale bardzo u wielu ludzi jest świadomość, że ten sakrament małżeństwa miał miejsce w przeszłości, gdzieś tam, prawda, 10 lat temu zawarliśmy sakrament małżeństwa i to był ten obrzęd, ta liturgia, gdzie na pewno Pan przyszedł do nas i od tego czasu jakby już ten sakrament, on się skończył wraz tam z marszem Mendelsona, natomiast od tego czasu trwają skutki tego sakramentu, jakieś po prostu ogólne błogosławieństwo Boże, które się rozciera nad małżonkami i Pan Bóg jakoś ich wspiera, pomaga właśnie dlatego, że kiedyś w przeszłości ten sakrament zawarli. Tu jest oczywiście dużo prawdy w takim myśleniu, ale jest jeden taki fundamentalny błąd zrobiony, że sakrament małżeństwa jest rzeczywistością, która trwa, która cały czas się realizuje w życiu małżonków. O nim nie można mówić w czasie przeszłym, tylko małżonkowie muszą w czasie teraźniejszym myśleć, czyli że nie Chrystus przyszedł do nas tam 15 czy 10 lat temu, jakoś tak po prostu pozostał tak w takim sensie, no jak jest przecież wszędzie wśród nas i gdzieś jest obecny i jakoś tam czuwa i wspiera swoją łaską, tylko w bardzo konkretny sposób właściwie do sakramentu małżeństwa.
Za chwileczkę do sakramentu małżeństwa i do tajemnicy sakramentu powrócimy. A teraz przepraszam.
Już tyle dni, już tyle lat, życie upływa w beznadziei pełnej trosk.
Już brak nam sił i wiary brak, tak wiele razy zatpił z nas przewrotny los.
Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni.
Lecz trzeba nam dziś mimo to przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn. Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt, czy nie powróci. Są troski te niechciane. Błogosław Panie nas ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
Tak wiele już przebrzmiało słów, tyle obietnic danych nie spełniło się.
Jak wierzyć więc, jak ufać znów, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień.
Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz Oprócz rozczarowań dał nam los niewiele tak.
Lecz trzeba nam wciąż naprzód iść, by znaleźć szczęście, tego nam tak przecież brak. Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nic. Czy nie powrócą troski te niechciane? O błogosław, Panie, nas w ten czas Twoją mocą.
O sakramencie małżeństwa rozmawiamy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z ojcem Ksawerym Knocem, kapucynem, który przyjechał do nas ze Stalowej Woli. Ojcze, co jest istotą?
Nie można myśleć w ten sposób, że sakrament małżeństwa daje taką ogólną łaskę obecności Pana Boga, bo to jest po prostu zbyt ogólne stwierdzenie, oczywiście jakoś tam słuszne, ale no, każdy człowiek otrzymuje jakąś łaskę w swoim życiu, a ta łaska jest szczególna. I jeżeli mamy tak dokładnie powiedzieć, a trzeba to po prostu, żeby małżonkowie wiedzieli, gdzie jest Chrystus obecny w ich związku, w ich małżeństwie, to trzeba wskazać na więź małżeńską, na relację. Że Chrystus się wciela konkretnie w relacje między nimi, we więź, którą tworzą.
To się wszystko dokonuje podczas celebracji sakramentu.
To się dokonuje podczas celebracji sakramentu małżeństwa, ale potem ten sakrament jest cały czas celebrowany, bo jeżeli Chrystus jest we więzi, to ta więź dopiero przecież się jakoś tutaj w nią wchodzi Chrystus w czasie sakramentu małżeństwa. Ona już była przecież wcześniej, bo się kochali, bo już odkryli swoją miłość i swoją wspólną drogę życia. A potem, gdy przecież żyją ze sobą na co dzień, to w tej codzienności, gdy są ze sobą razem, gdy tą więź budują, właśnie w nią nieustannie przychodzi Chrystus i w niej jest nieustannie obecny.
Czy można wobec tego powiedzieć, że miłość małżonków jest sakramentem?
Można tak powiedzieć, tym, że miłość jeszcze jest troszkę takim słowem abstrakcyjnym, bo właśnie ona się wyraża poprzez właśnie konkretną więź. A więź jest czymś znacznie bardziej konkretnym, bardziej takim, można powiedzieć, cielesnym, namacalnym. I dlatego jest tak ważne, żeby widzieć, że właśnie we więzi, czy w relacji, inaczej mówiąc, Chrystus jest obecny.
Jaka jest rola tych więzi i tych relacji, oprócz tego, że niosą one w sobie Chrystusa?
No, powiedziałbym tak, że proszę, my mamy na przykład w Kościele takie myślenie nastawione na robienie dobrych uczynków. I teraz mąż postanawia zrobić dobry uczynek żonie i na przykład kupuje jej perfumy za 200 zł. No to myśląc sobie, że oczywiście żona się ucieszy, że on po prostu tyle pieniędzy wydał i takie dobre, ładne perfumy właśnie jej kupił. A okazuje się, że żona będzie rozpaczona, że on wydał 200 zł, bo trzeba po prostu na coś innego wydać, albo ona marzyła nie o perfumach, tylko o sukience za 30 zł. I to tutaj wychodzi nam właśnie bardzo wyraźnie, co to jest właśnie ta relacja, że relacja się dopiero tworzy nie wtedy, kiedy ja coś sobie pomyślę, co drugiej stronie, dla co dla drugiej strony jest dobre, co ona by chciała, tylko kiedy ja tą drugą osobę słucham, poznaję ją, rozpoznaję jej pragnienia, jej myśli, wtedy też, kiedy ona się dzieli swoimi pragnieniami i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zbudować rzeczywiście prawdziwą relację, a nie jakoś tam wydumaną. I bardzo często małżeństwa chcą sobie jakoś pomóc, chcą rzeczywiście obdarzać się miłością, tylko każda strona robi to według jakiegoś tam swojego pomysłu, czasami w ogóle nie licząc się z pragnieniami czy z oczekiwaniami drugiej strony. No i się wtedy nie mogą spotkać i można powiedzieć, że oboje się bardzo starają i nawet mają poczucie takie, że właśnie jakoś chcą tą swoją świętość realizować właśnie poprzez jak najlepsze życie, ale to życie po prostu nie ma nic wspólnego z ich relacją, która się robi coraz bardziej zła i coraz bardziej konfliktowa.
Wobec tego, jak leczyć te skonfliktowane, porwane relacje?
No i tu jest jakiś problem. Takiego dobrej recepty nie ma, bo wiadomo, że trzeba ze sobą rozmawiać. Choć właśnie znowu, może tu jest jakiś pomysł, który nam znowu wypływa właśnie z pogłębienia rozumienia sakramentu małżeństwa. Bo jeżeli tą relację ukonkretnimy, to przecież ta relacja, żeby była pełna, to musi być to relacja duchowa, a więc musi mieć jakiś wymiar spotkania małżonków z Chrystusem, ich modlitwy wspólnej. Jest to relacja psychiczna, więc potrzeba, żeby małżonkowie byli ze sobą, żeby dom nie był jakimś motelem, gdzie się, prawda, przychodzi o 21 i już nie ma się na nic siłę, tylko się idzie spać. Ewentualnie się tam jakoś biernie poogląda telewizję jeszcze. Czyli potrzebny jest dialog, potrzebna jest rozmowa, omawianie różnych, prawda, ważnych spraw dla małżeństwa, co jest problemem dla wielu małżeństw, po prostu nie rozmawiają ze sobą. A i jeszcze jest potrzebny wymiar współżycia seksualnego, bo to jest cielesny, też wymiar cielesny, aspekt cielesny. Ale właśnie, bo on też wyraża więź między małżonkami. To są takie trzy ludzkie wymiary, w których właśnie jest obecny Chrystus, czyli o te trzy wymiary trzeba się szczególnie troszczyć i w tą relację właśnie tak rozumianą, bardzo konkretnie zapraszać Chrystusa.
W jaki sposób małżonkowie mogą zapraszać Chrystusa w te płaszczyzny swojego życia małżeńskiego?
Modlić się, a więc polecać Panu Bogu swoje życie, prosić Pana Boga o pomoc, dziękować Panu Bogu za życie, czyli żeby nauczyć się interpretować swoje życie w świetle wiary. To bym znowu dał taki przykład, że na przykład jeżeli mąż znajduje pracę, no to może powiedzieć sobie, że no, jak jestem wspaniały, kupiłem akurat gazetę, której było dużo ogłoszeń o pracę, wybrałem parę, zadzwoniłem, no i znalazłem pracę. Mam szczęście, los mi sprzyja i, no i fajnie, prawda? Jestem szczęśliwy z siebie i zadowolony, że tą pracę znalazłem. Ale można zinterpretować i wiele małżeństw tak przecież interpretuje, czy wielu ludzi, że Pan Bóg mi pomógł znaleźć pracę, że jakoś no, to, że akurat trafiłem na to ogłoszenie, jest znakiem opieki Pana Boga, Jego miłości, Jego troski o nasze życie, naszego małżeństwa. I to jest kwestia już interpretacji. Jak to potrafi zinterpretować swoje życie? Czy w taki sposób świecki, czy w sposób religijny? Tak samo można małżeństwo interpretować. No, poznaliśmy się, pokochaliśmy, żyjemy razem, mamy dzieci. No, potem umrzemy.
Ale jeszcze pozostaje właśnie ten wymiar niewidzialny, no, bardzo istotny,
tak, o którym i cały czas właśnie duchowy, że realizujemy właśnie jakiś plan Pana Boga, że Pan Bóg jest obecny między nami, że w naszej miłości, w naszej modlitwie, w naszych rozmowach, w naszych pieszczotach, we współżyciu seksualnym cały czas jest obecny Chrystus. I w tym momencie się pojawia właśnie ten głębszy wymiar, ta nowa rzeczywistość, gdzie Pan Bóg cały czas przychodzi. Nie musimy być tego cały czas świadomi, bo przecież to jest tak, jak prowadzi się samochód, to nie myśli się cały czas, że mam trzymać kierownicę. Po prostu jakoś trzymam i wiem, kiedy co mam robić. Ale właśnie w tym samym sensie, prawda, gdzieś tam w sercu głęboko jest ta świadomość, że Pan Bóg jest między nami obecny właśnie w relacji, którą tworzymy, czyli zawsze wtedy, kiedy naprawdę staramy się sobie okazać miłość, słuchając się wzajemnie.
A jeżeli te relacje zostają wystawione na próbę, na przykład przez chorobę kogoś z członków rodziny, bardzo poważną, śmiertelną, czy też nagłą utratę kogoś bliskiego?
Na pewno nie można myśleć o tym, że sakrament realizuje się w taki cukierkowy sposób, gdzie cały czas tylko doświadczamy szczęścia, miłości, jakichś wspaniałych natchnień. I on musi przejść swoją próbę. Każde życie jest naznaczone cierpieniem, i nasze kapłańskie życie, i życie małżeństwa, różnymi trudnościami, różnymi przykrymi doświadczeniami, i też małżonkowie w tym też, no oczywiście nie zawsze, właśnie w takich chwilach się człowiek nie zawsze sprawdza, bo to są trudne doświadczenia, jakoś nas załamujące, czasami oddzielające od Pana Boga, że jakoś ciężko nam jest uwierzyć, że Bóg mnie kocha, skoro tyle kłopotów jest w moim życiu, ale też w tym wszystkim się jakoś hartuje więź i z Panem Bogiem, i więź małżonków między sobą. Po różnych doświadczeniach, jeżeli udało im się je jakoś przejść, w kryzysach swoich i rozwiązać, czy właśnie takich jakichś bolesnych przeżyciach, więź małżeńska może autentycznie wzrosnąć, może być bardzo głęboka. I wielu małżonków jednak ma takie doświadczenie i widzi, jak z latami ta więź się pogłębia.
Ojciec jest rekolekcjonistą małżeństw, małżonków, prowadzi dla nich rekolekcje. Co z rozmów właśnie z małżonkami, co sprawia, że więzy małżeńskie stają się coraz mocniejsze?
Myślę, że życie małżeńskie jest tak bogate, jest tyle sytuacji, które się dzieją, że one naprawdę są taką wielką szansą na to, żeby więź pogłębić. One są oczywiście też często zagrożeniem, ale też i szansą. Także przecież to nie jest tak, że na przykład urodzenie dziecka nie wpływa na jakąś nową świadomość, kim jest dla mnie, nie wiem, moja żona, czy mój mąż, prawda? Czy nie pomaga we wzroście odpowiedzialności za nasz związek. Czy choroba współmałżonka, to już też jest bardzo czasami ciężkim doświadczeniem, bardzo trudnym, ale nawet uświadamiając sobie na przykład, że ja go mogę stracić, to daje takie doświadczenie wiele do myślenia i można się rzeczywiście przybliżyć. Oczywiście można nie dostrzec tej choroby, można zlekceważyć, można zranić drugą osobę, można nie podjąć swoich obowiązków, na przykład ojcowskich, co się często dzieje. I zostaje potem w sercu przynajmniej żony jakiś uraz, że ten mąż no, nie dorasta, że nie jest niedojrzały. No więc to jest wszystko taka właśnie rzeczywistość, że z jednej strony to jest szansa, z drugiej strony no,
czy uda się
ujawnia.
Czy można zapobiec nieraz niektórym takim no, bardzo tragicznym tutaj niedojrzałościom, czy też w relacjach i w podtrzymywaniu węzła małżeńskiego?
Tak. Mam wrażenie, że każdy swoje musi przeżyć, prawda? Że jednak, prawda, no, to nie jest tak, że ludzie wchodzą jacyś no, bardzo dojrzali w związek małżeński, są na jakimś tam etapie swojej świadomości, wyobrażeń o małżeństwie, tak samo na etapie takiej dojrzałości w wierze. I potem wszystko gdzieś zaczyna gdzieś pulsować, można powiedzieć grać, prawda? I jakoś po prostu dojrzewają. Tylko czasami jest bardzo ważne, żeby się pojawił ktoś, kto im trochę z boku pomoże. To oczywiście może być, nie wiem, jakieś drugie małżeństwo, które ma doświadczenie w życiu małżeńskim, wytłumaczy im jakieś jakieś problemy wyjaśni, czy kapłan tu jakoś w kwestiach moralnych może bardziej dobrze ustawi, czy jakieś właśnie szansa na jakieś rekolekcje, które pomogą w komunikacji, nauczą, jak ze sobą rozmawiać. To będzie taki moment, że się okazuje, że to małżeństwo akurat w kwestii komunikacji nie dorasta. Inne, że nie dorasta właśnie w kwestii wiary, jakiegoś spojrzenia takiego bardziej z wiarą na swoje życie. Inne ma problemy seksualne i one to małżeństwo bardzo ranią i rozwalają. I jest potrzebna pomoc, bo człowiek nie zawsze widzi to wszystko, nie wie jak sobie pomóc, i to jest jakieś takie zadanie bardzo ważne na dzisiejszy czas.
A co należy robić, aby dostrzec, aby wzmacniając więzi małżeńskie, dostrzegać i wkomponowywać się zawsze w potrzeby współmałżonka? Wspomniał tutaj ojciec o przykładzie właśnie odgadywania potrzeb. Mąż chciałby, kupił czy zakupił drogie perfumy dla żony, a żona oczekiwała czegoś innego. No i to się staje później, może stać się powodem sprzeczek.
Zamiast radości, tak, szczęścia i miłości, tak jak sobie jakoś zaplanował, prawda, sprzeczki i jakiegoś tam konfliktu. Teraz mi przychodzi taka odpowiedź, bo na pewno można na różne sposoby tą odpowiedź udzielić, że jednak jest niesamowicie ważne zrozumienie różnic między mężczyzną i kobietą. Jak ja prowadzę rekolekcje, to ten temat mi się cały czas przebija. Bo o czym bym nie powiedział, czy o relacji do Pana Boga, czy o komunikacji, czy o problemach współżycia seksualnego, to zawsze wychodzą jakieś różnice, których nie są świadome kobiety, że mężczyźni akurat tak myślą, tak przeżywają, że te reakcje, które są po prostu typowo męskie, są po prostu całkowicie normalne, że te reakcje, które są typowo kobiece, no nie są jakąś tam, nie wiem, fanaberią kobiecą, tylko na przykład normalnymi trudnościami związanymi z cyklicznością kobiecej natury. I to nie jest tak, że mężczyźni choć obserwują, że kobieta rzeczywiście w różnych okresach cyklu inaczej się zachowuje, zdają sobie sprawę do końca z jej inności, z jej innej psychiki, z innej gospodarki hormonalnej, że to wszystko właśnie wydawałoby się, że no powinno być oczywiste w XXI wieku, ale nie jest oczywiste nawet takim, a jeżeli nawet teoretycznie jakoś to się wie, to jakoś tak praktycznie o tym się zapomina.
Mężczyzną i niewiastą ich stworzył, używając tego tytułu, okazuje się, że każde z tych stworzeń jest tajemnicą.
Jest tajemnicą, którą trzeba poznać, pokochać właśnie w tej inności, różnorodności, co jest bardzo trudnym zadaniem, bo jednak my mamy taką tendencję, że mężczyźni jednak wolą bardziej tak po męsku wszystkie sprawy załatwiać, kobiety po kobiecemu, a tutaj w małżeństwie trzeba po prostu wspólnie się dogadać.
Myślę, że do naszych rozmów o małżeństwie zaprosimy również widzów i słuchaczy. Przypomnę Państwu numery telefonów do naszego studia. Oczywiście 056 to jest numer kierunkowy, następnie 657-0011 i 657-0012. To oczywiście numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, dla naszych rodaków 657-0013 i 657-0014. A my dzisiaj z ojcem doktorem Ksawerym Knocem, kapucynem ze Stalowej Woli, rozmawiamy właśnie o sakramencie małżeństwa. O tym, czym jest sakrament i jak należy przez pryzmat sakramentalności patrzeć na życie dwojga osób, a w konsekwencji rodziny, która wyrasta z małżeństwa. Proszę Państwa, mówiliśmy o istocie sakramentu małżeństwa, mówiliśmy też o roli więzi, w tym właśnie roli więzi małżeńskich. A gdzie jest wobec tego sam Pan Bóg w małżeństwie?
Może bym opowiedział tak krótko tę historię Tobiasza i Sary. Właśnie na jej podstawie właśnie pokazał to działanie Pana Boga. bo w Starym Testamencie jest taka mało znana księga Tobiasza, w której, która opowiada historię Tobiasza, który zakochał się w pięknej Sarze. Był jednak problem, ponieważ Sarę nękał zły duch Asmodeusz, który zabijał wszystkich jej mężów. I była już 7 razy zamężna i w czasie nocy poślubnej ten zły duch atakował i zabijał po kolei wszystkich mężów. I Tobiasz bardzo kochał Sarę, bardzo prosił, no bardzo chciał, żeby była jego żoną i właśnie widząc swoją bezradność i będąc świadomym, że ta jego miłość może skończyć się tragicznie, jego śmiercią, zaczął prosić Pana Boga o pomoc. I tu już się pojawia właśnie ten wymiar sakramentalności, że on odkrył, że jest jeszcze Bóg, który jest w stanie pomóc naszej miłości, żeby ta miłość była szczęśliwa, żeby się spełniła, żeby mogli razem żyć, żeby mogli mieć dzieci. I prosi tak Pana Boga w jakimś, prawda, wielkim, wielkim smutku i lęku. I pojawia się archanioł Rafał, wysłannik Pana Boga, i poleca mu, żeby zanim rozpoczną współżycie seksualne, żeby się wspólnie pomodlili. Tu nie jest już taka istota, akurat to najważniejsze to współżycie seksualne, ale właśnie to, że ta rada, żeby ze swoim problemem, który akurat tak się tutaj objawiał, całkowicie można powiedzieć niszczącym i destrukcyjnym dla tego związku, żeby przyszedł Pan Bóg w ich życie. Oni się zaczynają
modlić. Z problemem iść do Pana Boga.
Idą do Pana Boga, modlą się razem i potem dopiero spotykają się ze sobą i kończy się to wszystko oczywiście szczęśliwie. Pan Bóg przyszedł, Pan Bóg pomógł. Czyli i tu mamy bardzo taką głęboką myśl, która jest nam no wiele razy gdzieś podawana, że jakiś grzech, zło, zły duch niesie ze sobą cierpienie, rozbicie, grzech, śmierć. I teraz przychodzi Pan Bóg ze swoją mocą i Pan Bóg przynosi człowiekowi miłość, szczęście, prawda? Życie, pojednanie, jedność.
Ale nie zawsze jest tak w małżeństwie, że jest szczęście, jedność, spokój, łagodność. Często nieraz, gdy pojawiają się właśnie w rodzinach, pojawiają się przypadki choroby, czy utraty, bardzo nagłej utraty kogoś bliskiego, czy choroba dziecka, owocu małżeństwa i miłości dwojga, to wtedy gdzieś człowiek traci właśnie tę pewność obecności Boga w jego życiu.
Traci, bo cierpienie ma to do siebie, że sobie nie potrafimy z nim poradzić ciężko jest uwierzyć, że Pan Bóg w tym wszystkim jest obecny. Ale też, jeżeli się uda małżonkom wyjść z takiego kryzysu, to potem gdzieś zawsze na tej końcu tej drogi jest pojednanie z Panem Bogiem, jest odkrycie, że Bóg był obecny. I tu mamy też taką samą sytuację, jakąś tragedią, która mogła to młode małżeństwo zniszczyć na samym początku drogi i ingerencją Pana Boga, który ich z tej tragedii, z tego cierpienia wyciągnął.
Może również poprosimy naszych widzów i słuchaczy o telefony i dzielenie się swoimi refleksjami i swoim świadectwem. Mówimy dzisiaj o małżeństwie z ojcem doktorem Ksawerem Knocem. Zapraszamy Państwa do udziału telefonicznego. Raz jeszcze 657-0011 i 657-0012. Numer kierunkowy do Torunia 056. Dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Zapraszamy do wspólnych rozmów. Rozmów o małżeństwie, o więzach i relacjach małżeńskich, czyli o tych wszystkich elementach, które tworzą i budują nie tylko małżeństwo, ale co za tym idzie i rodzinę, bo z małżeństwa wyrasta również i rodzina. Jak te relacje małżeńskie później właśnie przenoszą się i rzutują, proszę ojca, na całą rodzinę? Dlaczego one są tak istotne również?
Jeżeli małżeństwo dojrzewa, ta więź się między nimi naprawdę staje coraz bardziej głęboka, no to z tej miłości, jaka jest pomiędzy małżonkami, czerpią dzieci, bo tak dzieci tak naprawdę potrzebują miłości rodziców, a nie miłości osobno poszczególnego rodzica.
Czyli następuje cudowna, można powiedzieć, wymiana pokoleń, bo dzieci jako doskonale, szybko właśnie chłonący uczniowie uczą się relacji, tych wzorów, które poznają.
Gdzie oczywiście jest miejsce i na kłótnie, ale też
na konstruktywne rozwiązanie.
Na konstruktywne rozwiązanie, na przebaczenie. Co wszystko umacnia świadomość, że mamy szansę stworzyć potem w przyszłości szczęśliwą wieś, pomimo różnych trudności. Tak jak nasi rodzice mieli kryzysy, mieli problemy, kłócili się, ale jednak kochali się, chcieli potem sobie jakoś pomóc, chcieli powrócić do siebie i przebaczali sobie i byli ze sobą.
Zanim powiemy o roli przebaczenia w związku małżeńskim, w sakramencie małżeństwa, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Paweł.
Wszystkich. Będzie pytanie, że parę tytułem wstępu. Otóż Pan Jezus jest w małżeństwie, nie tylko w małżeństwie, jest obecny w zaradzaniu miłosnym, wszelkim, powiedzmy, niedostatkom, które są obecne w małżeństwie, tak również w tych, powiedzmy, dobrych chwilach, które są naznaczone miłością. Pytanie brzmi tak. Jak ojciec odnosi się do propozycji terapeutycznej, tak zwanej twardej miłości? Czy w twardej miłości również obecny jest Chrystus? Czy należy ją mimo wszystko stosować, jeśli nie jest tam obecny? To może tyle.
A na czym polega ta twarda miłość, Panie Pawle?
Proszę?
Na czym polega ta twarda
miłość? Twarda miłość polega na tym, że po prostu trzeba nawet dopuścić do tego, żeby znalazł się na samym dnie ten alkoholik, żeby poczuł własną nędzę, nie wyciągać go, nie podawać mu ręki. Tak się po prostu proponuje.
Dziękujemy i już prosimy ojca o odpowiedź. Szczęść Boże.
Właśnie cały czas o to chodzi, żeby ta więź była prawdziwa. I na przykład jeżeli żona alkoholika z racji, nie wiem, poczucia winy, może niesłusznego, ale no, które przeżywa i myśląc sobie, że może to ona jest winna problemom męża, jakoś, prawda, jest dla niego bardzo pobłażliwa, czy wstydząc się, że mąż ma takie problemy, chroni go i jakoś otacza tajemnicą ten problem, no to właśnie to nie jest tak, że ona rzeczywiście tworzy tą więź, o którą wychodziło, żeby jemu pomóc. Bo przecież właśnie tutaj jest rolą współmałżonka, jest pomóc mężowi, ale to niekoniecznie oznacza, że pomóc tak, jak mi się wydaje, że jest dobrze, tylko pomóc skutecznie. I my już dzisiaj wiemy, że żeby pomóc alkoholikowi, to trzeba bardzo jasno mówić mu o wszystkich problemach, bo on nie dostrzega ich, ukazywać w taki sposób naprawdę właśnie twardy, żeby dostrzegł, że robi krzywdę sobie, że robi innym, że ma rzeczywiście problem i dojrzał do podjęcia decyzji o leczeniu. I to jest właśnie ta miłość prawdziwa, która jest szansą dla tego małżeństwa, taka miłość wymagająca. I to nam tutaj pokazuje, że właśnie Chrystus będzie w tak budowanej miłości, we więzi, a znowu nie to, co wcześniej mówiłem, w jakichś, nie wiem, wyobrażeniach, jak się powinno z chorym mężem postępować.
A czy należy to, że należy przebaczać, wszyscy o tym wiemy, ale kiedy należy przebaczać w małżeństwie?
Przebaczenie to jest bardzo trudny temat, też tu jest bardzo dużo nieporozumień, bo wiele osób chce przebaczyć, wie, że powinno się przebaczyć i nawet jakoś tam wolą chcą przebaczać, ale to wcale im nie wychodzi. Bo no i z tego powodu jest dużo takich dylematów i moralnych, jakiegoś takiego poczucia, że się jest przez to oddalonym od Pana Boga, że się nie potrafi przebaczyć. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że przebaczenie to nie jest taki akt, nie wiem, że nam to ono wychodzi tak, o, przebaczam Tobie, krzywdę mi zrobiłeś, ale no, nie wiem, mam tak głęboką wiarę, że no, jestem się w stanie znieść. Bo prawda jest taka, że raczej się ciężko nam znosić na takie wyżyny i też nie da rady tak się od razu znieść, tylko trzeba przejść wiele etapów na drodze przebaczenia. I na przykład takim etapem jest przyznanie się przed sobą, że jest we mnie gniew, że gniew na tą osobę, która mnie krzywdzi, nie jest złem, nie jest grzechem, tylko jest naturalną reakcją. Ten gniew się może we mnie naprawdę już jakoś nagromadzić i jest mi bardzo ciężko sobie z nim poradzić. Trzeba go umieć wyrazić, trzeba się umieć z nim zidentyfikować, że też jest chęć zemsty. I bardzo często ludzie mówią, że mają, chcą sprawiedliwości. No, czasami rzeczywiście ta sprawiedliwość jest potrzebna, ale nim się dojrzeje do tego, że rzeczywiście są pewne rzeczy, których nie można pobłażać i trzeba się domagać sprawiedliwości, to trzeba się uporać z chęcią zemsty, żeby ta osoba też doświadczyła tego bólu, który ja doświadczam.
Proszę Państwa, za chwileczkę będziemy jeszcze, powiemy sobie o kilka słów na temat gniewu, jak rozwiązywać właśnie tę sprawę, ale odbierzmy kolejny telefon, dobrze? Słuchamy, Telewizja Trwam i Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy i słuchamy.
Szczęść Boże dla Ojców.
Szczęść Boże. Kto telefonuje?
Władysław z Nowego Sącza.
Witamy i słuchamy Pana, Panie Władysławie.
Więc sprawa wygląda w ten sposób, drodzy ojcowie. Ja byłem tak wychowany przez dziadka jeszcze, że jeśli Bóg w domu jest na swoim miejscu, pozostałe będą też. I wracając do małżeństwa, to wielka rzecz jest zaufanie jedno do drugiego. Szacunek dla żony. To wówczas nie ma większych problemów. Nie ma. No i przede wszystkim modlitwa wspólna, wspólna komunia. Razem w kościele to w ten czas jest małżeństwo zgodne pod każdym jednym względem.
Panie Władysławie, ile już Pan trwa w związku małżeńskim?
Ja trwałem 45 lat, ale żona mi 4 lata temu zmarła. Jestem samotny. No i tak czasami myślę o niej. I modlę się codziennie, zresztą codziennie się modlę Koronku do Miłosierdzia Bożego, bo to jest moja ulubiona modlitwa. I myślę, że te doświadczenia, które nabyłem w małżeństwie i ten nie mam sobie nic do wyrzucenia, bo tak jakoś miło było, no trudno, trzeba się z losem pogodzić. Pan Bóg wybrał taką drogę dla mnie i nosiliśmy ten krzyż razem, bo na raka zmarła. No ale jakoś to przeżyłem.
Dziękujemy Panu za to świadectwo i szczęść Boże życzymy. To był Pan Władysław, a co by ojciec jeszcze uzupełnił do tej wypowiedzi?
Takie piękne świadectwo, że po śmierci żony ten Pan ma takie poczucie czystego sumienia, że ta miłość, choć pewnie miała swoje trudności, jak każda ludzka miłość,
wspominał była, Pan o ciężkiej chorobie.
Była i były, prawda, żony. Ciężkie doświadczenia w życiu tego małżeństwa, to jest takie poczucie, że oni się spełnili jako małżonkowie.
Miłość zrealizowana. I ona trwa.
Ale to jest znak świętości, że to małżeństwo, ono się wypełniło, można powiedzieć, do końca. I ja...